z placu Trzech Krzyży w Warszawie z kościoła świętego Aleksandra transmitujemy mszę świętą, formułę mszy świętej z uroczystości zwiastowania pańskiego. Przewodniczy ksiądz biskup Kazimierz Górny, homilię wygłosi ksiądz biskup Andrzej Dzięga, ordynariusz Sandomierz.
Popatrz przez chwilę na te płomienie ognia rozpalone po trzykroć, do których wykonawcy rozkazów Nabuchodonozora wrzucają związanych trzech młodych mężów. Popatrz w tę twarz Nabuchodonozora, pewną siebie, triumfującą. Już teraz mi się nikt nie oprze, gdy ci trzej odważni zginą w płomieniach. I popatrz przez chwilę razem ze mną w tę twarz Nabuchodonozora, która się zaczyna mienić zaskoczeniem, lękiem, zdumieniem wielkim i na granicy przerażenia. Czyż nie trzech związanych wrzuciliśmy do ognia, a widzę czterech rozwiązanych, a wygląd jednego przypomina anioła. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, że potrafiłeś w tamtych czasach niewoli i panowania dumnego Nabuchodonozora wzbudzić w sercach trzech młodzieńców, o których chciałoby się rzec, to pokolenie niewoli. Potrafiłeś wzbudzić ducha wsłuchania się w Twoje słowo i moc, odwagę opowiedzenia się za Tobą. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, że posłałeś z wyżyn nieba swojego anioła, aby chronił tych trzech odważnych pośrodku płomieni ognia, by się stali na znak dla pokoleń, dla cywilizacji i dla kultur, które przychodzą i odchodzą, a pamięć o nich nieustannie wszystkich nas uczy. Wasze ekscelencje, panowie premierzy, państwo parlamentarzyści i wszyscy siostry i bracia tu obecni i cała Maryjna rodzino zgromadzona w duchowym zjednoczeniu z nami i w tej modlitwie w tajemnicy zwiastowania, którą jako dzień świętości życia obchodząc, przedłużamy i na tę liturgię, i na to spotkanie, wpatrując się w tę scenę, o której mówię, przenosimy się na polską ziemię, przenosimy się do Warszawy, stajemy wśród tych spraw i pytań i wśród tych nadziei i zawierzeń. Od 51 lat. Ze smutkiem to stwierdzamy. Prawo ustanawiane tutaj w Warszawie i dawane całej polskiej ziemi pozwala bezkarnie odbierać życie najbardziej niewinnym. Odczuwaliśmy to rok temu, gdy 50. rocznicę uświadamialiśmy sobie tego smutnego i dramatycznego czasu. Uświadamialiśmy to sobie tym bardziej, gdy w 50. rocznicę jasnogórskich ślubów polskiego narodu, wezwani jak przed laty słowami ślubów jasnogórskich, przed Maryją stając i w jej oblicze patrząc, mówiliśmy: Królowo Polski, przyrzekamy stać na straży każdego życia, Królowo Polski, przyrzekamy. I czuły wtedy serca nasze, że te mijające 50 lat to już dosyć, że już wystarczy tej rozterki niewiast polskich, tej rozterki i często duchowego lenistwa ojców polskich, że już wystarczy tych cierpień i tego bólu, który nas wszystkich przed Bogiem oskarża. Czuliśmy wszyscy, że już dosyć. Gdy więc kilka miesięcy temu zabrzmiały słowa: zmieńmy zapisy, aby każde poczęte życie było chronione tak, jak uczył Jan Paweł II, od poczęcia do naturalnej śmierci, gdy się te słowa pełne nadziei i jako propozycja dla wszystkich zaczęły nieść przez polską ziemię, rodziły się wtedy też pytania. Stawiano to pytanie również i mnie wiele razy. Co ksiądz biskup na to? Odpowiedź zawsze była ta sama. Ile razy słyszę, iż ktoś obok mnie wypowiada słowa, że życie ludzkie ma być chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, to ja nawet nie patrzę, kto to mówi. Ja się pod tym podpisuję, bo to jest prawda. To nie tylko Boża prawda, to jest prawda. Ale zaczęły się pytania kolejne. Czy to jest możliwe? Czy to nie będzie krzywda dla innych? A co na to normy prawa? Czy możemy to w sposób prawny, konsekwentnie tak zapisać, by nikogo nie skrzywdzić? Moja odpowiedź osobista jest również analogiczna. To nie tylko jest możliwe od strony prawnej. Najwyższy czas, aby zostało to w sposób prawny zapisane i ogłoszone, a mądrzy prawnicy znajdą sposób takiej interpretacji normy prawnej i konstytucyjnej, aby nie było niczyjej krzywdy, niczyjego bólu, a mądrzy i dobrzy lekarze zadbają o to razem z całą służbą zdrowia, aby każdy, kto zaczyna ból odczuwać, otrzymał też pomoc medyczną, a mądry psycholog zadba o to, aby każdy, komu się serce rozdziera i wątpliwości go nurtują, by otrzymał umocnienie w dobrych decyzjach i w dobrych postawach, a lud Boży cały zadba o to, aby nikomu na polskiej ziemi chleba nie zabrakło, bo wiele jest polskich rodzin biednych. Wielu polskich rodzin nie stać na czwarte, na szóste czy ósme dziecko, ale polski naród stać i polskie państwo stać, aby wykarmić każde życie, które się na polskiej ziemi pojawi, które chce tutaj wzrastać, które chce tę ziemię i ten naród ubogacać. Pojawiały się pytania, czy to nie będzie przymus dla niewiasty, czy to nie będzie przymus dla mężczyzny, który jest ojcem, czy to nie narusza ich prawa. Odpowiedź jest jedna. Macierzyństwo, gdy raz zaistnieje, staje się już udziałem tej niewiasty na zawsze, na całe jej życie, na jej wieczność. I nic już tej więzi macierzyńskiej przerwać nie jest w stanie, a jeśli będzie przerwane, to będzie raną, która będzie żyła i tylko wielkim wysiłkiem ducha człowieczego i ogromem Bożego miłosierdzia może być ta rana zaleczona. Ojcostwo, gdy raz zaistnieje, już nie może być przerwane żadną sytuacją. I mężczyzna, który się raz dowiaduje, iż jest ojcem nowego życia, już w tej szczególnej ojcowskiej relacji pozostanie na całe swoje życie i na wieczność. A jeśli będzie to przerwane, to wtedy rana krwawiąca jest i w sercu mężczyzny, i tylko wielki wysiłek ducha i ogrom Bożego miłosierdzia jest w stanie tę ranę zaleczyć. Ileż takich ran na polskiej ziemi, w polskich rodzinach, ileż takich ran w sumieniach lekarzy i pielęgniarek. Pamiętam z mojej młodości kapłańskiej rozmowy, w których personel pomocniczy służby zdrowia stawiał pytania, co mamy czynić, bo z jednej strony presja lekarzy, z drugiej strony sumienie, i rozdarte szły do konfesjonałów i płakały, a nawet gdy odmawiały, były z pracy zwalniane, a gdy wszyscy odmawiały, nawet całe oddziały były zamykane. To już jest historia na polskiej ziemi, ale dzisiaj są pytania nowe. Nie tylko o życie rozwijające się pod sercem matki. Są pytania nowe o życie, które się rozwija poza organizmem kobiety. Przecież to życie też jest z życiodajnej komórki niewieściej. To życie jest też z życiodajnej męskiej komórki. To życie też ma swoją matkę i swojego ojca. I musi być sposób, aby i tę relację już w pierwszych dniach istnienia nowego życia, to macierzyństwo genetyczne i ojcostwo genetyczne, i zauważyć, i uznać, i odpowiednio zapisać, aby to życie, które nie jest pod sercem matki zabezpieczone, też miało kogoś, kto się może o nie upomnieć, kto może o nie zapytać, kto może czuć się za nie odpowiedzialny, by nie było bezkształtnej, bezosobowej masy laboratoryjnej, przepraszam za wyrażenie, bo każde życie, które się poczyna od pierwszego momentu, jest święte, jest nietykalne, jest godne szacunku i miłości. I podsunięto nam pytania, a co uczynić z tymi, którzy są chorzy nieuleczalnie? Podsunięto nawet od razu obraz twarzy pełnej cierpienia i oczu, w których nie było nadziei. Okazuje się, iż ten sam, którego tak nagłośniono, jak dzisiaj słyszymy, już ma nową nadzieję, już pracuje, już i on ratuje życie innych. Błogosławiony bądź, Panie Boże, ojców naszych, bo gdy człowiek chce z Tobą współpracować, Ty zawsze podsuniesz możliwości i rozwiązania. Ty zawsze poślesz anioła, aby ochronił i wsparł, aby się Twoja święta wola mogła dokonywać w naszej codzienności. Gdy więc dzisiaj stoimy w stolicy Polski, to chcemy tylko prosić, patrząc na nas, uznajcie, że jesteśmy tutaj z informacją, że prawda o życiu człowieka, o ludzkim życiu jest taka, jak nauczał niestrudzony piewca tej prawdy Jan Paweł II, od poczęcia do naturalnej śmierci, święte i nietykalne. Chcemy to dzisiaj tutaj będąc po prostu przypomnieć. Z tą informacją tu jesteśmy. Jesteśmy tu dzisiaj z miłością. Z miłością do każdego człowieczego życia, w którym rozpoznajemy obraz samego Boga, w którym rozpoznajemy obecność Boga, tchnienie Bożej miłości, bo nie ma takiego życia, które jest poczęte bez miłości. Nawet jeżeli człowiek, ojciec i matka tej miłości skąpi, to każde człowiecze życie poczęte jest w miłości Boga samego. To chcemy przypomnieć dzisiaj tutaj, w centrum stolicy Polski. Jesteśmy tutaj, aby prosić: dołączcie do nas i wesprzyjcie nas, wszyscy, którzy jesteście ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, idziecie poprzez ziemię, Ewangelię Świętą studiujecie i modlicie się nią. Stańcie razem z nami i wesprzyjcie ten głos prawdy, którą głosimy, i wesprzyjcie ten głos miłości, który chcemy dać Polsce i Europie. Prosimy. Prosimy, stańcie razem z nami, wesprzyjcie nas, wszyscy, którzy nawet nie ochrzczeni, ale idziecie wpatrzeni w dobro, prawdę i piękno i poszukujecie dobra, prawdy, piękna i szczęścia ludzkiego. Zatroszczcie się razem z nami o szczęście i o radość tych, którzy za siebie jeszcze nic mówić nie mogą i nawet pokazać siebie na świetle dziennym nie są w stanie. Prosimy, dołączcie do nas wszyscy, którzy nazywacie siebie uczciwą społeczną lewicą, którzy mówicie, żeście zatroskani o biednych i potrzebujących wsparcia. Gdzież bardziej biednych i bardziej wsparcia potrzebujących znajdziecie? Stańcie przy nas i wesprzyjcie nasz głos, bo to jest wspólna sprawa naszego narodu, to jest wspólna sprawa wszystkich nas. Prosimy, dołączcie do nas wszyscy. Prosimy, dołączcie do nas wszyscy obrońcy praw człowieka, także z Helsińskiej Fundacji, którzy potraficie wypatrzeć człowieka potrzebującego pomocy i skrzywdzonego. I zauważcie, że niesiemy w sercach naszych i w dłoniach naszych prośbę, jak niemy krzyk tych wszystkich, którzy potrzebują ochrony, bo ich najbardziej istotne prawo, prawo człowieka, prawo do życia jest zagrożone i nie jest konsekwentnie chronione na polskiej ziemi. Również wy z Helsińskiej Fundacji i wszyscy inni obrońcy praw człowieka do nas dołączcie i wesprzyjcie nasze działania i bądźmy razem. Prosimy. Prosimy wszystkich was, panowie i panie parlamentarzyści, którym złożyliśmy głosy nasze, czujcie się mocni naszą mocą, czujcie się mocni i odważni odwagą naszą, czujcie się wyposażeni w wołanie serc naszych, całego narodu, gdy się o to podstawowe prawo, prawo do życia upominacie, nie mówicie tylko od siebie, mówicie od wszystkich nas, którzy was prosimy, nie ustawajcie, ale wsłuchani, jak tamci trzej młodzieńcy, w prawdę Bożą, wpatrzeni w Boga samego i Jego tylko woli szukając, idźcie przez tę dyskusję i przez te głosowania ufni, że w Bogu wszystko jest możliwe, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, a jednocześnie zapewniamy, że my trwamy na modlitwie. Tyle możemy wam dać, a jednocześnie aż tyle możemy wam dać. Ogromna jest rzesza na polskiej ziemi i w całym świecie tych, którzy regularnie, każdego dnia modlą się w waszych intencjach. Tych, którzy zdeklarowali i będą jeszcze deklarować, że w dniach szczególnie trudnych i ważnych dyskusji, debat i decyzji będą nawet post podejmowali o chlebie i wodzie albo i bez chleba, w waszej intencji, aby wam uprosić moc Ducha Świętego, odwagę i wielki wewnętrzny pokój, byście bez lęku i bez niepokoju wchodzili w ten ogień pokrętnych argumentów, ogień pokrętnych propozycji, abyście jednoznacznie tylko Bożą wolę znali i byście wolę narodu w Boga wpatrzonego chcieli też uzewnętrznić i przeprowadzić. O to prosimy. A jednocześnie w tej modlitwie trwając, o której Ojciec Święty powiedział, iż jest i zawsze będzie najważniejszym zadaniem człowieka, najważniejszym zadaniem wierzącego, najważniejszym zadaniem moim i twoim, w tej modlitwie trwając do Boga się zwracamy, przedwiecznego Ojca. To z Niego jest dar życia każdego z nas, i mojego, i twojego też. Przedwieczny Ojcze, ty posłałeś swojego archanioła do dzieweczki w Nazarecie, aby jej zaniósł dobrą nowinę, aby ją wprowadził w tajemnicę twojej wszechmocy, w tajemnicę mocy twojego ducha, który osłonił ją i przeniknął, i stało się życie nowe, i epoka nowa, i czasy nowe, i nastała pełnia czasu. Przedwieczny Ojcze, ty posłałeś swojego anioła, aby trzech młodzieńców w piecu pełnym ognia zabezpieczył i ochronił. Prosimy pokornie i z uporem, prosimy, poślij anioła Polski na polską ziemię. Poślij zastępy aniołów, aby ustrzegły tych, którzy się modlą, od pokus i wątpliwości. Aby ustrzegli tych, którzy dyskutują, od argumentacji pokrętnej szatańskiej. Aby ustrzegli tych, którzy decydują, od lęku. Poślij księcia aniołów Michała, aby ze swoimi zastępami przybył nad polską ziemię i od wpływów ducha złego, ducha ciemności, ducha lęku i przerażenia, ducha niechęci i zawiści uwolnił. Pozwól, przedwieczny Ojcze, aby razem z naszą modlitwą w macierzyńskie dłonie twojej matki, a królowej naszej, złożył swoje modlitwy razem z nami sługa twój, piewca życia Jan Paweł II. Przedwieczny Ojcze, prosimy o ten cud. Niech się stanie. Amen.
Homilię wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Dzięba, pasterz kościoła sandomierskiego.
Miłosiernemu Bogu przedstawmy nasze pokorne prośby.